Zanim jeszcze rozpocznie się dzisiejszy odcinek nauki XXI wieku, chciałem wam przedstawić mojego rozmówcę, z którym spotkałem się w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to Bartosz Naskręcki, który studiował na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył z wyróżnieniem w roku 2010, broniąc pracę magisterską pod tytułem O pewnym równaniu diofantycznym, napisaną pod kierunkiem profesora Wojciecha Gajdy. W tym samym roku został wyróżniony w 54. edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. Będąc studentem, otrzymał trzykrotnie stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego, stypendium Fundacji Rodziny Kulczyków oraz był dwukrotnie nagrodzony na International Mathematics Competition, nagrodę główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków otrzymał za 2013 rok. Pracę doktorską pod tytułem Rangi w rodzinach krzywych eliptycznych i formy modularne, napisaną pod kierunkiem profesora Wojciecha Gajdy, obronił w 2014 roku. W latach 2014-2016 przebywał na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Bayreuth w Bawarii oraz w latach 2016-2017 na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w geometrii arytmetycznej i teorii liczb, łącząc metody teoretyczne z zaawansowanymi technikami numerycznymi. To wszystko mogło się odbyć dzięki temu, że współpracujemy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozdrawiam serdecznie panią Żanetę z tej biblioteki, która nam tutaj umożliwia te działania. Nagrywamy również sporo podcastów dla Wikipedii, które ilustrują hasła Wikipedii. Możecie poszukać tych podcastów pod nazwą Polskie Uczelnie. Podcasty dla Wikipedii, Polskie Uczelnie. W każdym czytniku powinny już być. No i najwięcej tam jest właśnie wykładów, spotkań z naukowcami pracującymi właśnie w Poznaniu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Nie zajmuję już więcej czasu, zapraszam, bo rozmowa jest bardzo ciekawa i naprawdę trzeba się skupić. Do usłyszenia po audycji, jeszcze z wami się spotkam. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj spotykamy się w bibliotece w Poznaniu, Bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ona się pewnie inaczej nazywa, tak, panie doktorze?
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no, tak, w Poznaniu, Biblioteka Główna.
To jest to samo, dodać, w sumie, tak. I spotykam się z panem doktorem Bartoszem Naskręckim.
Miło mi, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o czymś, co rozpala umysły matematyków od wielu, wielu lat. I tak jak rozmawialiśmy przed chwilką, co tydzień pojawia się rozwiązanie, czyli sygnalizacja rozwiązania, czyli hipoteza Riemanna. Może na początku bardzo bym prosił, żeby w przystępny sposób pan doktor zechciał nam wytłumaczyć, co to jest, o co tu chodzi, dlaczego to tak jest takie interesujące.
Może na początek spróbujmy omówić w ogóle samo sformułowanie, czyli i słowo hipoteza i nazwisko Riemann tutaj się pojawiają. Hipoteza, czyli to znaczy przypuszczenie, jakaś teza sformułowana precyzyjnie matematycznie, która nie posiada dowodu, nie znamy dowodu tego stwierdzenia, czyli być może jest fałszywa, być może jest prawdziwa, ale nie potrafimy w żaden sposób uzasadnić tego. Czyli jest to jakaś zagadka, jakaś nierozwiązana kwestia. Riemann, czyli Bernard Riemann, to był niemiecki matematyk, który w 1859 roku w swojej pracy dotyczącej rozkładu liczb pierwszych, czyli liczb naturalnych, takich, które posiadają tylko dwa dzielniki, czyli jeden i same z siebie. Chciał jakby zbadać rozkład dokładnie tych liczb pośród wszystkich liczb naturalnych i badając to, już jakby rozwijając wcześniejsze idee pochodzące od innych matematyków, między innymi Gaussa, zauważył, że rozłożenie tych liczb pierwszych pośród liczb naturalnych przy jakimś ustalonym ograniczeniu, czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie, że do liczby 10 liczb pierwszych mamy tylko 2, 3, 5 i 7, czyli łącznie mamy ich 4, czyli wydaje się, że 40% liczb naturalnych do 10 jest pierwsza. No ale teraz jak będziemy ten przedział powiększali, to tych liczb naturalnych, które są pierwsze, okazuje się, że będzie coraz mniej. I takie zgrubne oszacowania, jeżeli sobie wykonamy pewną tabelkę, zasugerują nam, że tych liczb pierwszych jest tak naprawdę niezwykle mało. Jeżeli weźmiemy, powiedzmy, pierwszych 100 tysięcy liczb naturalnych, no to tych liczb pierwszych będzie już naprawdę ułamkowa część.
Czyli te odległości się zwiększają.
Tak. To znaczy one się zwiększają, ale nie zawsze. Na przykład niektóre liczby pierwsze, zwane liczbami pierwszymi bliźniaczymi, ich odległość pomiędzy nimi wynosi dokładnie 2. Czyli jak 29 weźmiemy i 31, to odległość jest 2. I hipoteza o liczbach pierwszych bliźniaczych mówi z kolei, że takich par liczb pierwszych odległych o 2 jest nieskończenie wiele. Czyli te odległości mogą się zwiększać, mogą się zmniejszać, ale statystycznie liczb pierwszych powinno być spośród liczb naturalnych, przy coraz większych zakresach, powinno być coraz mniej. I ten rozkład możemy modelować za pomocą funkcji zwanej logarytmem. Dokładnie rzecz biorąc, rozkład jest taki, że proporcja wszystkich liczb pierwszych, powiedzmy, do ustalonej wartości x, gdzie x jest dowolną stałą dodatnią, będzie co najwyżej logarytm z x podzielone przez x. To jest takie z grubsze, najbardziej podstawowe przybliżenie i to zostało jakby w pewnym sensie ulepszone do czegoś, co nazywamy logarytmem całkowym, już mniejsza o techniczne jakby sformułowanie. Ten logarytm całkowy to jest podobna funkcja, która troszkę lepiej przybliża ilość tych liczb pierwszych. No i puenta jest w takim razie taka, że jak weźmiemy bardzo duży przedział, no to jakby procentowy udział liczb pierwszych w tym przedziale jest praktycznie zerowy. Czyli jeżeli weźmiemy 100 miliardów wszystkich pierwszych liczb naturalnych, no to spodziewamy się, że blisko 0% tych liczb będzie pierwszych. Naprawdę bardzo trudno jest, gdybyśmy losowali liczby, bardzo trudno jest trafić liczby pierwsze. Ale jednocześnie tych liczb pierwszych wiemy, że jest nieskończenie wiele. To już wiem od starożytności.
No bo w ogóle wszystkich liczb jest nieskończenie.
Oczywiście, aczkolwiek udowodnienie, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, no wymaga już pewnego, że tak powiem,
mogą się gdzieś
zastanowienia.
Skończyć, tak?
Może być tak.
Że już nie będzie.
W gruncie rzeczy ten oryginalny dowód pochodzący od starożytnych, on bazuje na tym właśnie przypuszczeniu, że gdyby było liczb pierwszych skończenie wiele, to biorąc ich iloczyn, dodając jeden, znajdziemy zawsze nową liczbę pierwszą, która będzie dzieliła tę nową liczbę. No i w szczególności, ponieważ tak skonstruowaliśmy tę nową liczbę, ona nie może pochodzić z tego poprzedniego zbioru, czyli jakby przedłużamy ten zbiór liczb pierwszych. I Bernard Riemann, on zauważył, że to poprawianie jakby opisu, ile jest liczb pierwszych w danym przedziale, można zrobić w taki bardzo systematyczny sposób, czyli można dodawać kolejne jakby czynniki, kolejne funkcje, które coraz lepiej przewidują nam ze względu na to ograniczenie x, ile faktycznie tych liczb pierwszych jest. I ta metoda, którą on zaproponował, polega na opisaniu jakby tej funkcji zliczającej liczby pierwsze nie tylko za pomocą tego logarytmu całkowego, ale też za pomocą funkcji jakby pochodnych od niego. I doszedł do wniosku, że jakby najbardziej precyzyjne oszacowanie, czyli takie, które pozwoli nam estymować, że liczba liczb pierwszych minus ten logarytm całkowy jest co najwyżej równa pierwiastek z x razy logarytm, czyli to jest najlepsze możliwe oszacowanie w taki rozsądny sposób, którego możemy się spodziewać, zależne jest od rozłożenia zer, czyli miejsc, gdzie znika pewna zupełnie arbitralnie, w pewnym sensie zdefiniowana funkcja. I to jest właśnie ta funkcja zeta Riemanna, którą Riemann skonstruował. Funkcja zeta, najprościej jest opisać to w ten sposób, jeżeli weźmiemy sobie liczbę n i weźmiemy jej odwrotność, czyli 1 przez n. No i teraz jeżeli zaczniemy dodawać poszczególne liczby, czyli 1 podzielone przez 1, dodać 1 przez 2, dodać 1 przez 3 i tak dalej, to okaże się, że ten szereg jest rozbieżny. Ta suma zbiega do nieskończoności. Ale jeżeli teraz weźmiemy wyższe wykładniki, czyli dodamy 1 plus 1 przez 2 do kwadratu, plus 1 przez 3 do kwadratu i tak dalej, to okaże się, że ta liczba już do czegoś zbiega, ten szereg zbiega do pewnej wartości. To jest dokładnie liczba pi kwadrat podzielone przez 6. I funkcja zeta Riemanna to jest właśnie funkcja, która jako argument wybieramy pewną liczbę rzeczywistą, i ta liczba rzeczywista musi być większa od 1 ze względu na tą definicję. I biorąc odwrotności wszystkich liczb całkowitych podniesionych do tej ustalonej potęgi, jeżeli to dodamy, dostajemy pewną liczbę. I to jest dokładnie wartość funkcji zeta Riemanna, czy tej funkcji zeta. No i teraz okazuje się, że ta funkcja zeta, ona oczywiście w tej formie nie jest jakby bezpośrednio użyteczna w hipotezie Riemanna, ale jeżeli w naturalny sposób postaramy się ją po pierwsze przedłużyć na argumenty będące liczbami zespolonymi, ale również na argumenty, których część rzeczywista jest mniejsza lub równa od 1 za pomocą pewnego równania funkcyjnego, uzyskamy bardzo dobrze określoną funkcję, która może przyjmować argumenty zespolone, i jakby na wejściu mamy również liczby zespolone, ma tylko jeden biegun, czyli jedno miejsce, gdzie jest ta nieskończoność, to jest dokładnie w jedynce. I ona ma następującą ciekawą własność, że znika tylko w tych miejscach, gdzie spotyka się argument z prostą rzeczywistą, dokładnie rzecz biorąc na ujemnych wartościach, które są liczbami nieparzystymi. To wynika w pewnym sensie jakby z konstrukcji równania funkcyjnego. I również może znikać wokół tak zwanej prostej krytycznej, czyli to jest prosta, gdzie część rzeczywista jest równa 1/2. I to jest właśnie ta część istotna dla hipotezy Riemanna, która mówi, że ta funkcja a priori może znikać w przedziale od 0 do 1 z tą prostą krytyczną 1/2, czyli jakby wszystkie wartości części rzeczywiste argumentów muszą się mieścić w tym przedziale. I hipoteza Riemanna zakłada, że czy przypuszcza, że to znikanie zachodzi tylko i wyłącznie na prostej krytycznej. Czyli funkcja znika jedynie na argumentach ujemnych, parzystych i dokładnie, precyzyjnie tylko na wyszczególnionych miejscach, które są na tej prostej krytycznej z wartością odciętych 1/2. I teraz dlaczego to jest istotne? Ponieważ Riemann w tej swojej pracy opisał, że to oszacowanie najlepsze możliwe zliczania liczb pierwszych w danym przedziale jest prawdziwe właśnie przy założeniu, że znikanie funkcji zeta Riemanna zachodzi tylko i wyłącznie na tej prostej krytycznej. Czyli jeżeli nie zachodzi hipoteza Riemanna, to w pewnym sensie charakterystyka liczb pierwszych trochę nam się rozjeżdża. Nie jesteśmy pewni, czy jest ich troszkę więcej, czy trochę mniej w tych przedziałach. Mhm. Czyli hipoteza Riemanna mówi nam dokładnie tyle, że zachowanie zbioru liczb pierwszych, mimo że z pozoru chaotyczne, trochę nieprzewidywalne, ale całkowicie precyzyjne, w końcu tu nie ma żadnego procesu losowego.
Ma jakiś porządek.
Ma jakiś porządek i ten porządek jest wysoce ukryty właśnie w tej symetrii zachowania tej funkcji zeta Riemanna.
I to jest dokładnie hipoteza. To jest podsumowanie tego, o czym pan mówił, bo to było dosyć skomplikowane, te logarytmy i całki. Natomiast właśnie to określenie, czyli że liczby pierwsze mają jakąś zasadę zachowywania.
Jak najbardziej, oczywiście. Trzeba zwrócić uwagę na następujący aspekt, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że te odległości między liczbami pierwszymi, one się zmieniają, prawda? Czyli może być minimalnie 2, ale te odległości mogą rosnąć dowolnie mocno. Więc w pewnym sensie liczby pierwsze brane w jako pewna zmienna losowa, czyli gdybym generował sobie powiedzmy n-tą liczbę pierwszą, to zachowują się bardzo chaotycznie, ale ten chaos jest taki kontrolowany, tak? Czyli to jest jakby ukryty porządek i ta funkcja zeta Riemanna, ona w pewnym sensie pozwala nam odkryć jakby głębszą własność tego porządku. Czyli jesteśmy w stanie zrozumieć precyzyjnie rozkład liczb pierwszy, badając tą bardzo skomplikowaną funkcję.
No tak, ale jak to może być, że jest porządek, ale nie możemy tego porządku odkryć, tak? To znaczy nie możemy przewidzieć, gdzie będzie kolejna
Na tym jest jakby oparta w pewnym sensie natura liczb pierwszych, że ponieważ one posiadają tylko dzielniki pierwsze, które są z nimi samymi związane, więc jakby w pewnym sensie trochę wyskakują jak taki królik z kapelusza.
No właśnie, jest jakaś dokładnie zasada, która tym rządzi.
I to jest właśnie ta funkcja zeta, czyli jakby ta funkcja zeta, ona ona koduje w sobie całą informację o arytmetyce liczb naturalnych w taki sposób, że mamy jedną funkcję, która mówi nam w zasadzie wszystko o porządku dotyczącym liczb pierwszych, ale no to jest jakby w pewnym sensie coś za coś, czyli ona coś mówi, ale to znaczy my musimy wiedzieć, w jaki sposób zapytać. I tutaj to jak zapytać, to znaczy jak sformułować hipotezy dotyczące tej funkcji, aby umieć je udowodnić. Czyli hipoteza Riemanna to jest ta ultimatywna zagadka, która no, kryje przed nami jakby pełną informację o porządku przyrody takim związanym z liczbami naturalnymi. To jest, myślę, dlatego najbardziej frapujące.
No i też chyba duży problem byłby to dla banków i dla naszych pieniędzy na przykład, które są na kontach bankowych.
Myślę, że nie aż tak bardzo. Bardziej myślę, że banki przejęłyby się, gdyby udało się nam odkryć, w jaki sposób szybko liczby całkowite rozkładać na czynniki pierwsze. To by był taki spektakularny problem, bo wtedy cała kryptografia oparta na tego typu technikach.
No właśnie o tym myślę.
Mogłaby upaść. Natomiast hipoteza Riemanna sama w sobie jest w pewnym sensie no, dość niegroźna, niewinna. Ona mówi coś nam o rozkładzie liczb pierwszych. Oczywiście warto wspomnieć, że hipoteza Riemanna przy jej założeniu można udowodnić wiele twierdzeń, w szczególności z teorii liczb dotyczących liczb naturalnych, w bardzo prosty sposób.
Czyli prawdziwa.
Tak, czyli przyjmując, że gdyby ona była prawdziwa, to wiele twierdzeń w zdumiewająco prosty sposób z niej wynika. I taka jest lista w internecie, nawet są dwie książki, jakby poświęcone zebraniu wszystkich tych możliwych wniosków wynikających z hipotezy Riemanna i to jest kilkaset różnych twierdzeń o bardzo różnej wymowie. Też, co warto zwrócić na co uwagę, to, że hipoteza Riemanna sformułowana w ten sposób, o którym mówiliśmy, ona wydaje się dość abstrakcyjna, ale da się hipotezę Riemanna przeformułować w taki sposób, żeby ona mówiła o bardzo elementarnych własnościach liczb naturalnych. Na przykład jedno z takich sformułowań mówi nam o tym, jak bardzo różni się logarytm największego wspólnego, najmniejszej wspólnej wielokrotności wszystkich liczb od 1 do n od samej liczby n. I jakby no, to sformułowanie nie ma nic wspólnego z hipotezą Riemanna w tym oryginalnym, pierwotnym sensie, natomiast okazuje się, że to jest w pełni równoważne. Jest mnóstwo takich stwierdzeń dotyczących właśnie liczb całkowitych, zachowania się ich dzielników, rozkładu pewnych statystyk i tak dalej, które w pewnym sensie są łatwiejsze do zrozumienia, ale okazują się być równoważne hipotezie Riemanna. I to jest jakby jej siła, że ona jest w samym środku tej matematyki, gdzieś tam tkwi poważnie we własności liczb naturalnych.
To proszę mi powiedzieć, dlaczego jest taki problem, żeby jak gdyby tą hipotezę udowodnić?
Problem polega na tym, że samo sformułowanie nie daje nam żadnej wskazówki, dlaczego te zera miałyby znajdować się dokładnie na tej prostej krytycznej. To, co wiemy do dziś i to, co było już do tej pory udowodnione, czyli jakby pierwsze takie wyniki dotyczyły przede wszystkim pokazania, że tych zer w tym pasie krytycznym, czy na samej prostej krytycznej jest nieskończenie wiele. I to udało się zrobić już na początku XX wieku. Brytyjski matematyk Godfrey Hardy udowodnił to w 1914 roku. Później to było poprawiane, także wiemy, że statystycznie 40%, czyli biorąc ze względu na pewną gęstość, 40% zer zety Riemanna, tych nietrywialnych, leży faktycznie na prostej krytycznej. No, ale to znaczy, że o 60% wciąż nie wiemy nic. Ale nawet gdybyśmy udowodnili, że 100% zer funkcji zeta Riemanna leży na prostej krytycznej, to nadal pozostaje możliwość, ze względu na branie tej miary, że to 0% zawiera wciąż nieskończenie wiele zer, które gdzieś mogą leżeć niedaleko tej prostej krytycznej, ale mogą się do niej zbliżać. Nawet wystarczy, żeby jedno zero nie znajdowało się na prostej krytycznej i już jakby konsekwencje dla rozkładu liczb pierwszych byłyby dramatyczne. I tego nie jesteśmy w stanie udowodnić. I to jest jakby powód dla pewnego, w pewnym sensie wstydu dla matematyków, że przez 150 lat męczymy się z tym problemem.
No tak, ale czy to...
No i nie umiemy go rozwiązać.
Czy to, że właśnie sprawdza się to, ta hipoteza w przypadku innych dowodów i jak gdyby potwierdza tą hipotezę, że tak, że to działa, no to nie może być dowód, tak?
To znaczy, no to daje nam pewne przesłanki, prawda? Wszystkie te sformułowania równoważne, tak, są pewne poszlaki, które mówią nam, że numerycznie do pewnego momentu już bodajże 100 miliardów pierwszych zer zety Riemanna zostało zweryfikowane, że faktycznie leży na prostej krytycznej. W tych sformułowaniach równoważnych potwierdzono, że dla liczb naturalnych do jakiejś dużej stałej to przewidywanie się zgadza, czyli jakby ten kierunek wydaje się właściwy, ale w matematyce no, nigdy nie możemy wnioskować tezy na podstawie tylko skończenia wielu wyników, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z obiektami tak transcendentnymi, jak właśnie funkcje, które dotyczą liczb zespolonych, liczb rzeczywistych i tego typu trudnych obiektów.
A jak to wygląda w środowisku matematyków? Mówi pan, że to jest wstyd, że to nie zostało udowodnione. Rozumiem, że jest dużo śmiałków, którzy mają ochotę.
Tak, jest wielu śmiałków, myślę, że trochę zachęconych ze względu na to, że hipoteza Riemanna jest jednym z 7 problemów milenijnych. Czyli to była lista ogłoszona przez Instytut Kleja i myślę, że to jest jeden z najłatwiejszych do opisania problemów na tej liście. Jeden z tych problemów został już rozwiązany przez Grigoria Perelmana i pozostałych 6 pozostaje całkowicie otwartych i właśnie jednym z nich jest hipoteza Riemanna i za rozwiązanie w pełni tego problemu można otrzymać nagrodę bodajże $1 000 000, więc w pewnym sensie to zachęca śmiałków. Natomiast też warto podkreślić, że jakby hipoteza Riemanna jest bardzo popularnym problemem, ponieważ przez te 150 lat została dosyć szeroko spopularyzowana w matematyce, ale też poza matematyką, więc wielu również amatorów, jakby czytając o jej własnościach, jest w stanie relatywnie szybko zrozumieć jakby sedno problemu, czy powiedzmy sformułowanie problemu. No i próbując różne metody takie analityczne, mniej lub bardziej interesujące lub dla przeformułowań, walczy z tą hipotezą. I w pewnym sensie jakby historia hipotezy pokazuje, że te przeformułowania, które dzisiaj znamy, one często pojawiały się najpierw jako próby dowodu hipotezy Riemanna. Czyli ktoś, wydawało mu się, że znajduje metodę jakby na udowód hipotezy Riemanna, po czym okazywało się, że rozumowanie w pewnym sensie było jakby no, takie zapętlone, kołowe, że ktoś jakby musiał założyć coś, co okazywało się wynikać z hipotezy Riemanna i jakby wracamy do oryginalnego problemu, czy nie zyskaliśmy nic oprócz jakiegoś inteligentnego przeformułowania
i tego. I tutaj w żaden sposób rozwój komputerów i ich mocy obliczeniowej nie pomaga.
No pomaga w tym sensie, że możemy tą numerykę poszerzać i możemy tak robić do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, ale to nadal nam nie da pewności. Matematyczna pewność to znaczy dowód, który pozwala nam przeprowadzić rozumowanie dla wszystkich wartości. Nie tylko, że w pewnym momencie przestajemy dowodzić, ale musimy mieć pewność dla wszystkich liczb naturalnych. No tutaj jakby filozoficznie największą trudność sprawia nam to, że liczb naturalnych jest nie potencjalnie nieskończenie wiele, czyli że możemy ten zbiór poszerzać, tylko jakby w aksjomatyce liczb naturalnych mamy ten aksjomat nieskończoności, że ich jest nieskończenie wiele, przeliczalnie nieskończenie wiele. Czyli to znaczy, że musimy zweryfikować to jakąś zupełnie inną metodą rozumowania, stosującą argument taki nie bezpośrednio przeliczeniowy, ale dający nam jakby konstrukcję, że przeciwna alternatywa nie jest możliwa. I to jest właśnie ta największa trudność z hipotezą Riemanna.
No, takich zagadek matematyka kryje więcej. To jest jeden z takich problemów. Mam nadzieję, że uda się kiedyś poruszyć kolejne. A jak wyglądają kolejne z tych 6? Co to jest? Bo pewnie nie do ogarnięcia dla laika.
Niektóre z nich, jest jeden problem dotyczący fizyki. Tutaj akurat nie podejmę się precyzyjnego sformułowania. Myślę, że to była dosyć daleka wycieczka. Jedna z hipotez dotyczy również jakby teorii liczb. To jest hipoteza Bircza Smertona Dejera, która mówi nam coś z kolei o innej klasie takich funkcji zbliżonych do funkcji zeta i jakby najbardziej interesujące jest to, że ten związek pojawia się z klasą obiektów zwanych krzywymi eliptycznymi. I jakby chcemy udowodnić, że własności tych krzywych eliptycznych, które są obiektami algebraicznymi, wynikają czy są związane w pewnym sensie z obiektem analitycznym, czyli z pewną funkcją zeta, dokładnie rzecz biorąc z pewną L-funkcją. I ta L-funkcja, ona posiada również swój analog hipotezy Riemanna, czyli dla niej też jakby spodziewamy się, że hipoteza Riemanna powinna w pewnym uogólnionym sensie zachodzić. Natomiast bardziej interesujące, i to jest właśnie ten drugi problem milenijny, jest zachowanie tej funkcji w pewnym szczególnym punkcie, gdzie jakby jej wartość opisuje w całkowity sposób zachowanie tego obiektu algebraicznego, którym jest krzywa eliptyczna. Spośród pozostałych problemów milenijnych jeszcze warto tutaj może wymienić taką hipotezę, zwaną hipotezą Hodge'a, która mówi nam z kolei coś o innych obiektach algebraicznych. I ta hipoteza jest jeszcze bardziej, że tak powiem, śmiałym podejrzeniem dotyczącym jakby struktury, tej ukrytej struktury matematycznej. W pewnym sensie można powiedzieć ogólnie tak, że wszystkich 7 problemów, również ten problem dotyczący informatyki, czyli NP kontra P, czyli jakby skomplikowanie algorytmów, one wszystkie dotyczą w pewnym sensie naszego życia w taki bardzo niebezpośredni sposób. No bo opisują nam jakby naturę zjawisk matematycznych, ale jakby ekstrapolując to rozumowanie, rozumowania matematyczne docierają do fizyki, docierają do chemii, docierają do biologii i różne jakby zjawiska, które tam opisujemy, czasami dają się przeformułować na hipotezy lub tezy związane z tymi problemami milenijnymi. Więc stąd się bierze jakby ich atrakcyjność, że one docierają jakby do serca tej nauki, do serca matematyki, która nas najbardziej interesuje i czasami mogą mieć bardzo zaskakujące konsekwencje w naszym życiu. Tak jak tutaj liczby pierwsze opowiadaliśmy o ich rozkładzie, można sobie wyobrazić, że pewnego dnia okaże się, że liczby pierwsze mają dosyć głębokie związki z fizyką. I tutaj są pewne próby jakby powiązania tego. Myślę, że to jest jeszcze bardziej ekscytujące niż jakby sama hipoteza Riemanna. Pokazanie, że właśnie ten świat, który nas otacza, to jakby ujęcie matematyczne świata, przez to, że mamy konsekwentnie powtarzające się zasady, wiąże nas właśnie z tymi różnymi problemami, z tymi zagadkami, które na tej liście między innymi się pojawiają.
I w tym sensie też matematyka staje się taką dyscypliną między dziedzinami różnymi, prawda?
Jak najbardziej, oczywiście.
Zaczyna łączyć.
No, niektórzy śmiale twierdzą, że matematyka jest królową nauk. Ja bym powiedział, że matematyka jest przede wszystkim taką spoiną, bardzo formalną, która pozwala wiązać różne nauki ze sobą. No bo łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli chcielibyśmy porozmawiać pomiędzy dziedzinami, na przykład fizyk z biologiem, no to, co ich może również łączyć, to pewne obserwacje numeryczne dotyczące obiektów, które badają. No i tutaj w naturalny sposób matematyka wkracza z całym dobrodziejstwem swojego inwentarza.
No nawet patrząc na zwykły słonecznik, prawda?
Jak najbardziej.
Można zobaczyć, jak to się nazywa, Fibonacciego.
No liczby Fibonacciego tutaj właśnie to jest jeden z tych takich chyba najbardziej specjalnych i szczególnych przykładów, gdzie matematycznie sformułowany ciąg liczb, tak, bardzo prostej natury, pojawia się w zaskakujący sposób w symetriach kwiatów, w jakichś konstrukcjach dotyczących fraktali. I jakby to wszystko, co widzimy dookoła nas, gdzieś tam możemy odkryć te regularności dotyczące jakby podstawowych proporcji. W pewnym sensie ta liczba Fibonacciego też gdzieś tam dociera do tego miejsca.
No fascynująca jest matematyka, jednym słowem.
Ale jednocześnie trudna i myślę, że to jest taki najbardziej istotny punkt, który warto tutaj podkreślić, że te wszystkie hipotezy, o których rozmawialiśmy, to nie jest tak, że to jest jakby tylko punkt zainteresowania pewnego grona wybranych ludzi, którzy studiują te rzeczy od wielu lat. Czasami zdarza się, że w matematyce świetne pomysły przychodzą od ludzi z zewnątrz. Więc myślę, że to jest zachęta dla słuchających, żeby poszerzyć swój zakres zainteresowań, zainteresować się jakby tymi problemami.
Ktoś udowodnił właśnie hipotezę Riemanna, amator jakiś spoza środowiska, no to co? To ogłosiłby to na swoim blogu w internecie, rozumiem?
No na pewno społeczność matematyczna musiałaby się nad tym pochylić i przestudiować precyzyjnie ten dowód, więc to jest zawsze ten podstawowy jakby wskaźnik.
No żeby została uznana, tak, prawda? Tak. No, ale jeśli odwrócą się od tego powiedzenia, kto amator zrobił, to lepiej.
No często tak się zdarza, że wielu amatorów właśnie ogłasza jakby próby dowodu hipotezy Riemanna, które są dość często ignorowane z tego powodu, że no jakby i zapis, jakby forma przedstawienia tego dowodu często odstają od tego, co dzisiaj matematycy uznają za pewien standard dowodzenia. Natomiast no, teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, że tak powiem, wskazać dowód albo równoważnego sformułowania hipotezy. Prawdopodobnie takie coś nie istnieje, ale no, dopóki nie znajdziemy dowodu hipotezy Riemanna, to nikt nie jest w stanie tego stwierdzić z całkowitą
Czyli
pewnością.
Czyli gdyby ktoś miał, no to musiałby się skontaktować z jakimś znajomym matematykiem, żeby on mu wyjaśnił, czy to w ogóle ma sens. Tak.
Żeby... tak. Powinien przede wszystkim spisać ten argument i najpierw warto samemu przez jakiś czas spróbować zweryfikować, czy faktycznie wszystkie te kroki dowodowe, które wykonałem, są poprawne. Oczywiście warto wtedy przesłać to do jakiegoś matematyka albo do znajomego, który zajmuje się matematyką, lub do znajomej i jakby poczekać na ich opinię. I tutaj ten proces oczywiście może trwać bardzo długo. Znamy przypadki jakby w matematyce z nawet niedawnej historii, gdzie próby dowodu innych hipotez, tak zwanej słynnej hipotezy ABC, udowodnionej przez zawodowego matematyka, przynajmniej tak twierdzi, że udowodnionej, trwają już od 7 czy 8 lat i wciąż matematycy nie rozumieją sedna tego dowodu. Więc to jakby pokazuje trudność tej materii. Wydaje mi się, że jakby tutaj hipoteza Riemanna raczej przez tych 150 lat jakby matematycy przekonali się, że raczej szansa na taki elementarny dowód, który bez jakiegoś głębokiego pomysłu pochodzącego z jakichś głębokich zakątków matematyki, wydaje się raczej beznadziejnie trudnym problemem. No ale mimo wszystko warto, uważam, próbować i zastanowić się nad tym.
Czyli musimy skazać na podstawie poszlak w takim razie.
Poszlaki pozostają i myślę, że te poszlaki wskazują nam taką najlepszą możliwą wersję natury. Czyli gdyby hipotezę Riemanna odrzucić, to świat może nie stanąłby na głowie, nie stanąłby w płomieniach, ale na pewno matematycy byliby bardzo smutni, bo okazałoby się, że jednak ten najpiękniejszy zbiór liczb naturalnych, czyli zbiór liczb pierwszych, nie posiada jakby tak pięknie symetrycznych własności, jakich się spodziewamy.
Sugeruje pan, że na przykład liczby nierzeczywiste nie są już tak piękne jak liczby pierwsze?
Ja uważam, że liczby naturalne są w pewnym sensie, jak sama nazwa wskazuje, naturalne, ponieważ jesteśmy w stanie jakby wydedukować ich istnienie z takich, powiedzmy, naturalnych poszlak, tak? Czyli z rzeczywistości przeliczamy pewne obiekty. Liczby z kolei rzeczywiste, czy liczby zespolone, czy kwaterniony, czy inne jakby systemy liczbowe, czy liczby paadyczne, to są wszystko pewnego rodzaju narzędzia, które oczywiście są studiowane jakby ogólnie również dla własnych potrzeb, natomiast często służą właśnie do dowodu pewnych własności dotyczących tych oryginalnych, pierwotnych liczb naturalnych. Czyli my jakby poszerzamy spektrum narzędzi, żeby udowodnić coś o tych podstawowych obiektach. I tu oczywiście można się zapytać, dlaczego musimy tak daleko uciekać w tą matematyczną abstrakcję, żeby dowodzić czegoś o liczbach naturalnych. No ale okazuje się, że w pewnym sensie jakby dowodzenie o liczbach naturalnych tylko za pomocą liczb naturalnych jest często nieporadne. Nie potrafimy pewnych procesów jakby zakodować bezpośrednio w liczbach naturalnych, tak żeby dowód dało się przeprowadzić bez pewnego rodzaju wycieczki w jakieś abstrakcyjne, dalekie światy, które w pewnym sensie odstraszają amatorów od tych problemów, ale dają taki może koncepcyjny i troszeczkę taki abstrakcyjnie piękny sposób widzenia tych problemów. Tak? Czyli tutaj jakby trzeba sobie wyobrazić, że te liczby zespolone, to akurat nie jest zbyt skomplikowany obiekt do opisania, natomiast one reprezentują w pewnym sensie taki ogląd na geometrię płaszczyzny. I jakby matematycy w ten sposób zyskują pewną intuicję, że dany problem, który sformujemy w terminach liczb zespolonych, nagle nabiera takiego smaku geometrycznego, że zaczynamy widzieć pewne obiekty, zaczynamy widzieć pewne relacje. I to jest coś, co na przykład na poziomie liczb naturalnych jest nam bardzo trudno zauważyć. Liczby naturalne, to jest to przeliczanie, prawda? Rzadko kto posiada intuicję jakby taką podbudowaną geometrycznie dotyczącą liczb naturalnych, więc w pewnym sensie dlatego my uciekamy jakby w te dalsze światy, żeby pomóc sobie w naszych głowach podbudować tą intuicję dotyczącą pierwotnych obiektów.
No i też trudno by wyobrazić sobie więcej niż czwarty wymiar, powiedzmy, prawda?
Czwarty jeszcze... piąty, dziesiąty, tak. Może nieskończony, tych wymiarów można mnożyć tutaj, to prawda. Akurat w przypadku problemów matematycznych, o których tutaj mówiliśmy, często te niskie wymiary wystarczają, ale nie zawsze. W pewnym sensie jakby myślenie o wyższych wymiarach każdy z nas ma do pewnego stopnia zakodowane. Przecież poruszamy się w trzech wymiarach, ale każdy z nas...
Można powiedzieć w czterech nawet.
W czterech nawet, w czasie się poruszamy, ale każdy z nas wykonuje też pewne czynności, gdzie jakby te stopnie swobody pojawiają się dodatkowe. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, gdzie powiedzmy idąc ulicą, jednocześnie jeszcze na ekranie telefonu wykonuję przesuwanie ręką i jakiś, powiedzmy, czytam artykuł, no to mam dodatkowy stopień swobody, czyli poruszam się już nie w czterech wymiarach, łącznie z czasowym, ale w pięciu wymiarach. Więc no, teraz
powiedział pan też
to...
wyobrazić sobie, więc to też prawdopodobnie jest jakiś inny wymiar być.
Tak, ale ta intuicja nie, jakby dotycząca wyższych wymiarów może być realizowana na takim poziomie jakby aktywności, prawda? Nie musimy myśleć o tym jako abstrakcyjnym przestrzeni, miejscu, gdzie się poruszamy, tylko możemy myśleć o jakby o powiązaniu pewnych sekwencji czynności, które wykonujemy i to daje nam jakby pewną intuicję poruszania się w wyższych wymiarach. Więc w pewnym sensie jakby to badanie hipotez, o których mówiliśmy wcześniej, to też jest takiego rodzaju, no powiedzmy, spacer po jakichś skomplikowanych przestrzeniach i matematyk, który się z nimi mierzy, z tymi problemami, wyrabia sobie pewną intuicję jakby chodzenia po tej abstrakcyjnej krainie. No i w pewnym momencie zauważa, że coś jest na rzeczy, pojawia się jakiś pomysł i jest ten przełom. Więc dowód hipotezy Riemanna może tak w pewnym sensie wyglądać, że dojdziemy do pewnego numerycznego jakby oszacowania, że to wszystko zachodzi poprzez taką wycieczkę na przykład w geometrię liczb zespolonych.
No tak, tylko żeby się przebić z takim odkryciem, może by nie być łatwo, tak jak pan mówi, no bo nie każdy się pochyla nad wszystkim, no bo to nie sposób.
Dokładnie.
A żeby przekonać środowisko czy osoby, które mogą potwierdzić, żeby w ogóle na to poświęciły czas, może tutaj jest ta zagadka, że czasu mamy za mało.
Ja myślę, że czasu mamy dużo, jakby nic nas tutaj nie spieszy, bo w pewnym sensie no, można jakby żyć matematycznie, niematematycznie z takim przekonaniem, że hipoteza Riemanna jest prawdziwa i różne rzeczy dowodzić przy okazji. Jest znanych kilka takich dosyć intrygujących spostrzeżeń, które przy założeniu hipotezy Riemanna otrzymujemy pewną tezę i przy zaprzeczeniu hipotezy Riemanna również otrzymujemy tą samą tezę, więc jakby w pewnym sensie hipoteza Riemanna jest instrumentalna w udowodnieniu, że to twierdzenie jest prawdziwe. I to pokazuje nam w pewnym sensie, że zakładanie hipotezy Riemanna jako czegoś w miarę prawdopodobnego wcale nie umniejsza jakby wagi tych wyników. Oczywiście ona powoduje, że te wyniki są warunkowe, więc jakby nie mamy pewności. Natomiast pozwala nam jak najbardziej odkrywać pewne ciekawe związki matematyczne. I myślę, że to jest też frapujące, tak, że hipotezy same w sobie generują nową rzeczywistość matematyczną. I w pewnym sensie to, co później się pojawia w życiu, czyli jakieś obserwacje dotyczące tych związków, one jak najbardziej mogą być prawdziwe i wcale nie wymagają jakby pełnej siły hipotezy Riemanna, wymagają tylko i wyłącznie jakiegoś kawałka jej dowodu. Więc w pewnym sensie hipoteza Riemanna to jest ta ultymatywna granica, to jest ten kierunek, do którego zmierzamy.
Przy okazji odkrywamy inne rzeczy.
Odkrywamy nowe rzeczy i to jest ten motor. My musimy mieć jakby w matematyce jakby pewne kierunki. Gdyby matematyka rozwijała się bez idei, bez jakby wiary w to, że pewne rzeczy da się udowodnić, no to nie posunęlibyśmy się ani o krok. Więc musimy mieć jakby pewną listę dobrze określonych problemów, które wydają się być atrakcyjne i które pozwalają nam jakby generować nowe obserwacje dotyczące również innych zjawisk.
No dobrze, no to rozumiem, że na liście milenijnej, tak, bo to jest tak się nazywa ta lista, nie ma kwadratury koła.
No kwadratura koła akurat została rozwiązana już dawno temu. Nie ma tam jej akurat. Myślę, że tutaj kwadratura koła jest takim przykładem twierdzenia, czy niemożliwość wykonania kwadratury koła jest przykładem stwierdzenia, które przez wiele lat było dla matematyków takim bardzo, bardzo istotnym problemem i okazało się, że da się ją w miarę elegancko rozwiązać za pomocą technik pochodzących z teorii ciał, z teorii Galois i za pomocą liczb konstruowalnych między innymi. Czyli brakowało jakby dobrego podejścia. Trzeba było jakby sformalizować matematykę do tego poziomu, żeby dało się ten język jakby opisu tej hipotezy czy tego problemu w pewnym sensie strywializować. I to w pewnym sensie to jest jakby ogólny schemat, że hipotezy w matematyce dają się udowodnić w tym momencie, kiedy ilość narzędzi, które mamy, pozwala nam je w naturalny sposób wydedukować. Jakby już znając dowód, często jest tak, że on oczywiście może być bardzo techniczny, mieć dużo różnych zakrętów i jakichś niepokojących twistów, ale ostatecznie dowód w pewnym sensie powinien być oczywisty. Tak? Czyli, mhm. Tu oczywiście trochę upraszczam, no bo mówiąc o jakimś dowodzie hipotezy, które ma ponad 100 stron gęstego tekstu matematycznego, trudno myśleć o tym, że to jest oczywiste. Ale do pewnego stopnia każdy krok rozumowania musi być jasny, wynika prawda? Więc jakby wynika z poprzedniego. I to myślę jest tutaj bardzo istotne. Więc ten problem kwadratury koła, on się wymykał matematyce właśnie z tego powodu, że brakowało jakby
dystansu,
brakowało pewnej perspektywy, brakowało znowu pewnej intuicji dotyczącej tego, jak ten problem zrozumieć na głębszym poziomie. I to jest właśnie jakby symptomatyczne, że ta lista problemów milenijnych, ona zawiera przede wszystkim problemy, które my dobrze znamy, ale których nie rozumiemy jakby najgłębszej możliwej natury. Czyli jakby gdzie jest ten moment, gdzie nagle ta szala się przechyla i wszystko zaczyna być jasne, że ten horyzont nam się otwiera i widzimy, okej, to jest właściwy kierunek, teraz tylko technicznie musimy dojść do tego właściwego punktu. Tak? Czyli szukamy jakby tego wierzchołka, tego naszego szczytu, ale my nie wiemy jeszcze, gdzie ten szczyt jest, więc jakby szukamy kierunku. Jak znajdziemy dobrą, powiedzmy, lornetkę, która nam pozwoli zidentyfikować, gdzie ten wierzchołek jest, no to dotarcie do wierzchołka to już jest tylko problem techniczny, prawda? Trzeba odpowiednio wyposażyć się na tą wyprawę. Myślę, że to jest taki najważniejszy element tej wycieczki.
A to będzie, byłby pan w stanie powiedzieć, jak ten problem, bo tam w kwadraturze koła akurat był problem z liczbą pi.
Tak, tak.
Która
liczba,
nie jest...
liczba pi jest liczbą przestępną, czyli to znaczy, że to jest liczba rzeczywista, która nie zeruje żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. No, udowodnienie tego stwierdzenia czekało aż do współczesności prawie, do XVIII-XIX wieku. I po udowodnieniu jakby tego twierdzenia kwadratura koła stała się w pewnym sensie prostym ćwiczeniem z wykorzystania, jakby porównania tego, że liczba pi jest przestępna, a jednocześnie konstrukcja jakby figur geometrycznych pozwala nam tylko generować liczby, które nazywamy liczbami konstruowalnymi, więc jakby ich algebraiczność jest ograniczona, czyli zawsze istnieje jakiś wielomian, na których one znikają. Więc to było jakby domknięcie dwóch światów. I dlaczego to się stało dopiero no niedawno? No bo jakby dowód tego, że liczba pi jest właśnie przestępna, wymagał użycia znowu pewnych technik analitycznych. Tak jak w hipotezie Riemanna trzeba było wykorzystać liczby zespolone do pewnego stopnia. I znowu jakby można się zapytać, czy istnieje dowód jakby elementarny. No tutaj myślę, że odpowiedź raczej jest nie, z tego powodu, że liczba pi sama w sobie nie ma tego śladu elementarności. Nie jest żadną liczbą naturalną. Koduje nam no, w pewnym sensie pewne szczególne własności dotyczące obiektów geometrycznych, więc ma jakby tą ciągłość, prawda? Także tutaj jakby to była ta trudność z tą hipotezą.
Im więcej pan mówi, tym więcej pytań się rodzi, ale musimy postawić kropkę.
Tak to działa, tak, tak.
Bo matematyka też jest nieskończona, liczby są nieskończone i moglibyśmy w nieskończoność rozmawiać.
Rozmawiać i nieskończoność generować nowe pytania. Jest nawet w pewnym sensie taki podział wśród matematyków, że niektórzy matematycy wolą jakby zadawać te właściwe pytania, a inni matematycy bardzo lubią odpowiadać na pytania zadane przez innych matematyków, więc tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, że mamy takie dwa plemiona i jedno wspiera drugie. No i oczywiście, tak jak pan powiedział, tutaj lista problemów matematycznych jest nieograniczona, bo nieograniczona jest nasza wyobraźnia. Więc jest tylko kwestia tego, czy te pytania, które zadajemy, będą ciekawe, czy być może będą trudne w odpowiedzi, ale właściwie nie zmotywują nas do żadnych dalszych kroków. I to jest chyba ta najtrudniejsza rzecz w matematyce, że trzeba jakby wybierać pomiędzy zagadnieniami trudnymi i ciekawymi, i takimi, które są może trudne, ale niespecjalnie interesujące. Czasami nawet może się wydawać, że coś nie jest interesujące, ale z perspektywy czasowej nagle się okaże, że to znalazło się jakby w centrum zainteresowania matematyki. Tak w pewnym sensie było z hipotezą Riemanna, od której wystartowaliśmy. Riemann w swoim artykule, on wcale, jak zajrzą państwo do oryginalnego tekstu, nie otacza tego pytania jakąś szczególną ramką z wykrzyknikiem, tylko to jest taka dość niewinna uwaga w tekście. Więc on w pewnym sensie jakby nawet nie spodziewał się, że to pytanie wywoła tak wielkie zamieszanie w matematycznej społeczności. To tak często bywa.
Dobrze, dziękuję panu bardzo w takim razie za ten wykład, za tą rozmowę i za wyjaśnienie wielu skomplikowanych bardzo spraw w dosyć prosty sposób, chociaż nie wszystko było pewnie dla wszystkich zrozumiałe. Ja niektórych rzeczy nie zrozumiałem, nie przyznaję się.
Myślę, że warto zachęcić słuchaczy do samodzielnej lektury.
Właśnie, tak. Co pan poleca? Co
ja myślę, że warto wystartować od ogółu, tak? Czyli zajrzeć do encyklopedii, na przykład do Wikipedii. Później warto zainteresować się...
Tam są przypisy.
Tak, są przypisy. W tych przypisach jest dosyć spora lista takich książek czy pozycji literaturowych, które przystępnie wyjaśniają, czyli jakieś artykuły przeglądowe. Też warto sobie przeczytać jakby całą listę problemów milenijnych. Do każdego każdy z nich jest opatrzony opisem. I ten opis, myślę, że w miarę przystępnie, przynajmniej pierwsze 2-3 strony tego opisu, potrafią wyjaśnić laikowi jakby w czym rzecz. I myślę, że do tego typu rzeczy warto zajrzeć. Natomiast też gorąco zachęcam jakby, żeby nie zatrzymywać się na tym poziomie. Zwłaszcza mam tutaj na myśli jakby słuchaczy, którzy mają w pewnym sensie ambicje walki z matematycznymi problemami, że trzeba jak najszybciej szukać w głąb. Tak? Czyli przeczytać sobie opis ogólny, popularny, ale zacząć już jakby szukać wyjaśnień tych precyzyjnych, matematycznych, żeby zrozumieć faktycznie, gdzie ta istota problemu leży.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Bartosz Naskręcki był moim gościem.
Dziękuję.
To był 98. odcinek audycji z serii Nauka XXI wieku. Zapraszam gorąco do subskrybowania i słuchania przez czytniki takie jak Spotify, iTunes i inne czytniki na smartfony. Ostatnio liczyłem, jest ich chyba około 20, bo podcast istnieje od 2011 roku. Także już kawał czasu naprawdę i dlatego wszystkie czytniki, które chyba są na świecie, zdążyły przeczytać już ten kanał RSS i wszędzie można go znaleźć, z czego się bardzo cieszę. A ostatnio również, o ile dobrze wiem, można słuchać audycji podczas lotu nad Atlantykiem. Więc to jest dodatkowa przyjemność. Jeśli ktoś z was wybiera się w taką podróż, to spróbujcie dowiedzieć się na pokładzie samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Taką godzinną audycję można ja bym chciał, żeby to była specjalna audycja, ale miałem za mało czasu, żeby przygotować specjalną audycję do samolotu. Więc na razie jest to jedna z wybranych audycji z serii Nauka XXI wieku, ale taką powtórkę można sobie zrobić. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii, bo stają się one ilustracjami, tak jak podcasty dla Wikipedii, niektórych haseł w Wikipedii, ale również w rozgłośniach radiowych na całym świecie, ponieważ audycja jest nagrywana na licencji, znaczy nadawana, udostępniana na licencji Creative Commons, uznania autorstwa. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl/Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi, na każdy list odpowiadam. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż, jak słuchać. Niech nas będzie więcej. To wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia niedługo, bo już szykują mi się kolejne nagrania, kolejnych odcinków. Jeden już mam przygotowany, który będzie uzupełnieniem jednego z poprzednich odcinków. Niedługo wybieram się na bardzo ciekawą debatę na Uniwersytet Warszawski, więc mam nadzieję, że też przynieść wam jakąś ciekawy materiał z tej debaty. No i też szykują się inne spotkania, dlatego bądźcie na bieżąco, subskrybując kolejne odcinki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.